Smolandia, maj 1945 roku. Z leśnego zagajnika Nils Kant spogląda na Olandię rysującą się na horyzoncie tylko cienkim, wapiennym pasmem. Oczy Nilsa są smutne, a wiatr nostalgicznie szumi nad nim w gałęziach sosny. Na wyspę, po drugiej stronie cieśniny, pada światło poranka. Drzewa zielenią się świeżo, a długie plaże połyskują srebrzyście. Jego wyspa. I Nils na nią powróci. Jeszcze nie teraz, lecz najprędzej jak się da. Tak prędko, jak tylko nie będzie to ryzykowne. Wie, że zrobił coś, czego nikt mu długo nie wybaczy i Olandia jest teraz dla niego niebezpieczna. A przecież on właściwie nie ponosi za to winy. Wszystko po prostu się stało. Nie miał nad tym kontroli. Gruby komendant policji zasadził się na niego w pociągu, ale Nils był szybszy. W obronie własnej, szepcze w stronę swojej wyspy. Zastrzeliłem go, ale wyłącznie w obronie własnej. Urywa, po czym głośno charka, żeby pozbyć się narastającego w gardle płaczu. Od chwili, kiedy Nils wyskoczył z pociągu, upłynęło 20 godzin. Szybkim marszem zdołał się przebić na południe, cały czas trzymając się Alvaretu, bo tam czuje się najpewniej, z dala od dróg i ludzkich osiedli. Mniej więcej 10 kilometrów na południe od Borgholmu, w miejscu, gdzie cieśnina jest najwęższa, przeszedł przez las nad wodę. Znalazł na pół przegniłą beczkę z resztkami zastygniętej smoły i włożył do niej swoje rzeczy. W lesie doczekał zmroku, rozebrał się do naga, po czym wypchnął beczkę na zimne morze. Przylgnąwszy ramionami i całym tułowiem do jej obłego brzucha, mocno kopiąc nogami, zaczął posuwać się przez cieśninę w stronę czarnej smugi lądu. Przeprawa zajęła mu dobrych parę godzin. Kiedy przecinał szlak żeglugi, w pobliżu nie było akurat żadnych statków, więc chyba nikt go nie widział. Dotarłszy wreszcie na brzeg Smolandii, porządnie przemarznięty, Nils miał już tylko siłę wyciągnąć swoje rzeczy z beczki i doczołgać się pod drzewo, gdzie natychmiast głęboko zasnął. Teraz już na dobre się rozbudził, choć jest jeszcze wcześnie rano. Staje na nogi, które wprawdzie nadal bolą po nocnym pływaniu. Muszą jednak znowu brać się do pracy. Nils orientuje się, że wylądował niedaleko Kalmaru, a od tego miasta musi trzymać się z daleka. Tam na ulicach z pewnością aż roi się od policyjnych patroli. Ubranie ma suche. Wkłada koszulę, sweter, skarpetki i buty. Portfel wsuwa do kieszeni spodni. Pieniędzy od matki musi pilnować jak oka w głowie, bo bez nich nie da rady dłużej się ukrywać, będzie zgubiony. Śrutówki huskwarny już nie ma. Leży na dnie cieśniny. Mniej więcej w połowie drogi między wyspą a stałym lądem wyjął ją z beczki za spiłowaną lufę i z mizernym pluśnięciem opuścił do wody. I tak przepadła. Wprawdzie nie było już ani jednego naboju, ale Nilsowi i tak będzie brakować jej bezpiecznego ciężaru. Myśli o swoim przestrzelonym plecaku. Jego też mu brakuje. Cały bagaż musi teraz nosić po kieszeniach i w węzełku zrobionym z chustki do nosa, więc naprawdę niewiele może ze sobą wziąć. W świetle poranka rusza na północ. Wie, dokąd idzie, lecz droga jest długa i zajmie większą część dnia. Nils trzyma się wybrzeża, omija wsie. Po leśnych ścieżkach przemyka szybko, bo wśród drzew czuje się najpewniej. Dwukrotnie widzi jelenie. Zachowują się tak cicho, że dosłownie na nie wpada. Nadchodzących ludzi słyszy z odległości kilkuset metrów, to też bez trudu ich unika. Nils dość dokładnie wie, gdzie leży Ramneby. Był tam kilka razy, ostatnio zeszłego lata. Nie musi przechodzić przez wieś ani jej okrążać, bo tartak jego wuja Augusta znajduje się po jej południowej stronie. Z daleka dobiega go wyjący odgłos piłowania. Wkrótce także pojawia się znajomy zapach świeżo pociętego drewna, zmieszany z wonią bałtyckich wodorostów. Nils ostrożnie przekrada się z lasu pod osłonę dużej szopy pełnej desek. Choć nieraz odwiedzał Ramneby, nie jest pewien, którędy dokładnie idzie się do biura. Teraz i tak nie mógłby się pokazać. Kilkaset metrów na południe od tartaku stoi drewniana willa wuja Augusta. Tam jednak też nie ma odwagi się wybrać. Dzieci, szofer, pomoce domowe. Wszyscy pewnie doniosą zaraz na policję, jeśli tylko go zobaczą. Musi po prostu czekać pod gęstym krzakiem bzu za szopą, w mdlącym zapachu kwiatów, które ściągają do siebie niezliczone owady. W trakcie przeprawy przez cieśninę stanął Nilsowi zegarek, ale chłopak jest pewien, że upłynęło przynajmniej pół godziny, zanim w polu widzenia ktoś się wreszcie pojawił. Z głośnym śmiechem obok szopy przeszło trzech pracowników tartaku, nie patrząc w jego stronę. Nadal czeka. Kilka minut później człap jakiś samotnik. 13-14-letni wyrostek, prawie wzrostu Nilsa. Na czoło ma naciągniętą grubą czapkę, ręce wciska w kieszenie umazanych smarem spodni. – Ty! – woła Nils zza krzaka. Woła jednak nie dość głośno, więc chłopak po prostu idzie dalej. – Ty w czapce! Dzieciak przystaje. Ogląda się podejrzliwie za siebie, a za krzakiem Nils ostrożnie prostuje plecy. Macha na niego. – Tutaj! Tamten zmienia kurs i robi kilka kroków w stronę krzaka bzu. Bez słowa gapi się na Nilsa. – Pracujesz w tartaku? – pyta Nils. Chłopak dumnie kiwa głową. – To moje pierwsze lato. Mówi ze smolanskim akcentem i właśnie zaczyna przechodzić mutację. – Dobrze. Nils bardzo stara się, żeby jego głos brzmiał spokojnie i miło. – Potrzebuję pomocy. Chcę, żebyś przyprowadził tu Augusta Kanta. Muszę z nim porozmawiać.
– Z dyrektorem? – pyta dzieciak zdumiony.
– Z dyrektorem Kantem, tak – powtarza. Przytrzymuje spojrzenie wyrostka i wyciąga rękę, żeby pokazać leżącą na niej jedno koronówkę. – Powiedz, że czeka na niego Nils. Idź do biura i powiedz, że dyrektor koniecznie musi przyjść. Goniec kiwa głową, nie reagując na imię Nilsa i szybko bierze monetę. Potem odwraca się na pięcie i odchodzi bez większego pośpiechu. Pieniądz wsuwa głęboko do kieszeni. Nils oddycha z ulgą i z powrotem sadowi się za krzakiem. Jego wuj zajmie się nim, ukryje go, aż cała sprawa przycichnie. Do końca lata na pewno będzie musiał posiedzieć w Smolandii, ale już trudno. Znowu jest zmuszony czekać i znowu zbyt długo. W końcu do szopy ktoś się zbliża. Nils z uśmiechem podnosi głowę i robi krok naprzód. Lecz to wcale nie wuj August, tylko chłopak w czapce. Nils wbija w niego oczy. Nie było go w biurze? Nie było dyrektora Kanta? Pyta. Był, kiwa tamten głową. Ale dyrektor nie chce przyjść. Nie chce? Powtarza Nils, nic nie rozumiejąc. Kazał to przekazać. Chłopak wyciąga przed siebie małą kopertę. Nils bierze przesyłkę i odwraca się do dzieciaka plecami. Otwiera. W środku są trzy banknoty i żadnego listu. Trzy złożone na pół setki. Zamyka kopertę i znów się odwraca. To wszystko? Pyta. Skinięcie głową. Dyrektor? Nic nie powiedział? Nie przekazał żadnej wiadomości? Tylko ten list. Nils opuszcza wzrok i wpatruje się w banknoty. Pieniądze. Jedyne, co dostał. Pieniądze na ucieczkę. To bardzo czytelne przesłanie. Wuj nie chce o nim słyszeć. Z westchnieniem podnosi głowę, ale gońca już nie ma. Miga mu tylko, znikając za rogiem szopy. Nils znowu został sam. Sam musi sobie radzić, a więc trzeba uciekać. Tylko dokąd? Przede wszystkim jak najdalej od wybrzeża. Potem jakoś to będzie. Rozgląda się dookoła. Brzęczą owady, pachnie bez. Jest jasne, zielone lato. Na północnym wschodzie niebieska wstążka morskiej wody. Wróci. Może teraz zdołali go przepędzić, ale on powróci. Olandia to jego wyspa. Nils po raz ostatni spogląda na morze, odwraca się i za maszystym krokiem rusza w głąb bezpiecznego lasu.